Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Zamiast sztuki nachalna propaganda. Zamiast lekcji tolerancji lekcja relatywizmu. Zamiast artystycznego uwznioślenia ideologiczny bełkot. Intrygująca, oparta na prawdziwej historii opowieść posłużyła jako oręż do walki ideologicznej. Tak o tym musicalu pisała w Polsce ultraprawicowa prasa. Zmieszała go z błotem. Rzuciła się na niego z pasją, która może nieco dziwić w wypadku naszego ulubionego gatunku, który, no, powiedziałbym, że z natury rzeczy jest raczej mało szkodliwy. Ale chodziło pewnie o dwie kwestie. Pierwsza to, że ten musical wystawili w Polsce nie tam jacyś musicalowi tandeciarze od piór w dolnych partiach pleców, ale teatr dramatyczny w Warszawie. Scena kojarzona z poważnym teatrem, wyznaczająca trendy w sztuce dramatycznej. Po drugie, no i pewnie groźniejsze nawet, musical ten należy do nurtu angielskich feel-good comedy, które mają zdolność do oswajania nawet najbardziej obcych mainstreamowi zjawisk. Drag queens w tym musicalu zostali przedstawieni nie jako wynaturzone, ziejące perwersyjną seksualnością friki, ale jako ludzie tacy jak my, sympatyczni, zdolni przekonać do siebie prowincjonalną, małomiasteczkową społeczność, niegroźni, a nawet jako jej wybawiciele. No tego było dla prawicowej prasy za dużo. Na obrazoburczych perwerów można by machnąć ręką. Pokazywanie społeczności LGBT jako ludzi takich jak my, no to już rzecz faktycznie dla niektórych niebezpieczna. Pewnie już wiecie, o jakim musicalu mówię. Kinky Boots, oczywiście. Wracam dzisiaj do kręgu tematów, które będą nas mocno interesowały w okolicach wrześniowej premiery w Syrenie. A ta premiera to oczywiście wszyscy mówią o Jemim. Wracam więc do robotników i do drag queens. Dobra, miejmy to już za sobą. Wiecie, pod jakim tytułem chodził w Polsce film Kinky Boots? Tak, Kozaczki z pieprzykiem. Uroczo, prawda? Na tyle, że rzuca się to jako anegdotę przy co drugim omówieniu Kinky Boots u nas. Ja, zanim przejdę dalej, jeszcze sprostuję. Tych musicalowych tandeciarzy od piór wiadomo gdzie chciałem sprostować. To jest z kolei mój dyżurny żart, a właściwie temat. Tak czasami traktuje się musical, a teatry, które się w nim specjalizują, uważa się za marginalne. Tymczasem, jeśli wziąć pod uwagę choćby liczbę widzów, a zatem zasięg oddziaływania, okazuje się, że większość publiczności teatralnej w Polsce i na świecie to widzowie musicalowi. Musical znajduje się więc w głównym nurcie, a nie na marginesie. Z kim czy z czym zamienia się miejscami, no to na to już nie będę odpowiadał. Ani może na razie rozwijał tego tematu, bo właśnie sobie pomyślałem, że nagram osobny odcinek podcastu o tym. O widowni musicalowej, o kasie, o musicalowych rekordach frekwencyjnych i finansowych na świecie i w Polsce. No a teraz wróćmy do Kinky Boots. Najdziwniejsze w tym musicalu jest to, że chociaż opowiada jedną z najdziwniejszych historii chyba w całym gatunku, jest to historia prawdziwa. To kolejne podobieństwo do Wszyscy mówią o Jemim. W Jemim na musical przepisano autentyczną historię nastolatka z prowincjonalnego angielskiego miasteczka, który postanowił pójść na bal maturalny jako drag queen. Kinky Boots to opowieść o małomiasteczkowej angielskiej fabryce butów, której właściciel z kryzysu ekonomicznego postanowił wyjść, stawiając na bardzo specyficzną specjalizację. Otóż wyspecjalizował się w produkcji butów dla drag queens. Na tym podobieństwa zresztą się nie kończą pomiędzy tymi dwoma musicalami. Niezwykłe historie, które wydarzyły się na angielskiej prowincji, stały się obie znane w całym kraju dzięki programom telewizji BBC. O tym zresztą za chwilę i o kolejnych podobieństwach również też za chwilę. Mamy rok 1993. Earls Barton to maleńka, 5000 miejscowość w nieceremonialnym hrabstwie Northamptonshire, 70 mil na północ od Londynu. Niejaki Steve Peiteman zostaje dyrektorem należącej do jego rodziny fabryki butów W.J. Brooks Shoe Company. Steve doskonale orientował się w sprawach firmy, ponieważ pracował w niej już od 1979 roku. No i wiedział, że nie jest dobrze. Fabryka od czterech pokoleń zarabiająca na utrzymanie jego rodziny produkowała m.in. wysokie buty dla wędkarzy. Lata wcześniej zaopatrywała masowo żołnierzy w czasie obu wojen światowych. Z linii produkcyjnych W.G. Brooks Shoe Company zjeżdżało co tydzień 4000 par butów. Problem polegał na tym, że w wyniku kryzysu finansowego oraz ogólnego kryzysu w branży, no te 4000 par butów miały bardzo duży problem ze znalezieniem klientów. Przedsiębiorstwo było o krok od bankructwa. Kończyły się czasy stosunkowo niewielkich zakładów, które zaczęły przegrywać w konkurencji z gigantami szyjącymi za granicą tanie, choć oczywiście jakościowo gorsze obuwie. Faktycznie wydawało się, że Peiteman po to obejmie stery w fabryce, żeby ją zamknąć. Zwolnił wielu długoletnich pracowników, co wywołało oczywiście w miasteczku, czy raczej wioseczce, kryzys. Nie było mu przez to łatwo. W takiej miejscowości wszyscy się znają, a fabryka jest podporą lokalnej społeczności. Niespodziewanie do Peitemana zadzwoniła Sue Shepard, właścicielka sklepu o nazwie Lacey's z Folkestone, miasta nad kanałem La Manche. Zakład Shepard specjalizował się w ubiorach i butach dla drag queens. Sue streściła podstawowy problem, z jakim borykała się ona i jej klienci. Otóż damskie buty na wysokim obcasie nie były w stanie utrzymać mężczyzn, ważących czasem i około 100 kg. Obcasy łamały się, a buty szybko się zużywały. Czy Steve jako niezależny producent nie miałby na to jakiegoś patentu, pomysłu? Sue zapewniła, że rynek na tego rodzaju buty jest całkiem spory, że w latach 90. to wcale już nie jest jakaś nisza. Peiteman podjął rękawice, a raczej cholewę. Opracował specjalny system wzmacniania wysokich po uda butów stalowym prętem w obcasie i w podeszwie. Nową linię obuwia nazwał Divine Wear. Boskie ciuchy. Peiteman sam był człowiekiem dosyć ekstrawaganckim, wręcz ekscentrycznym, z zacięciem do szaleństw. Zaproponował na przykład Sue Shepard projekty butów w panterkę. Sklepikarka szybko sprowadziła go na ziemię. Tak naprawdę jej klienci potrzebowali w miarę klasycznych, czarnych butów, które po prostu w tańcu utrzymałyby wagę dużego faceta. Skoro Peiteman miał już linię produkcyjną nowych butów, postanowił iść na całość i zareklamować je na branżowych targach mody w Düsseldorfie. Potrzebował modeli. Niestety nie za bardzo miał dojście do drag queens. Spróbował więc przekonać robotników własnej fabryki, żeby wskoczyli w buty na wysokim obcasie i zaprezentowali je w Niemczech na targach mody. Jak łatwo się domyślić, żaden z robotników z hrabstwa Northamptonshire nie dał się przekonać. Peiteman ogolił więc nogi i sam wystąpił jako model. Nowy produkt faktycznie się sprawdził. Wytrzymałe buty dla drag queens chwyciły i okazały się sukcesem sprzedażowym. Na jakiś czas ocaliły fabrykę. W 1999 roku, jak wspominałem, telewizja BBC zrobiła program o Peitemanie i jego zakładzie. Właściwie był to odcinek cyklu Trouble at the Top, problem na górze. Był to program o upadających przedsiębiorstwach oraz sporach między ludźmi biznesu. Czego to w telewizji nie wymyślą? Tak czy inaczej, odcinek już wtedy zatytułowany Kinky Boots zobaczyło ponad 5 milionów widzów. Dodam może, że ratunek dla fabryki okazał się jedynie odroczeniem wyroku. W 2000 roku, czyli zaledwie rok po emisji programu BBC, fabryka padła. Jej budynek przerobiono na kamienicę z mieszkaniami, a sam Steve Peiteman został zawodowym strażakiem. Rozsławienie historii Steve'a i jego fabryki butów przyniosło nieoczekiwany skutek. Zainteresowali się nią filmowcy. Jak mówiłem, program w BBC został wyemitowany w 1999 roku. Było to zaledwie 2 lata po tym, jak furorę na świecie zrobił film The Full Monty, w Polsce dystrybuowany pod tytułem Goło i Wesoło. Była to historia robotników w Sheffield, przemysłowym mieście w Anglii, którzy tracą pracę i postanawiają założyć zespół stripteaserów, Chippendalesów. Na marginesie, Sheffield to również miejsce akcji naszego musicalu Wszyscy mówią o Jemim. Jak wspomniałem, wszystko tutaj pięknie wiąże się ze sobą i łączy. Dobra, Full Monty osiągnęło sukces jako brytyjska komedia Feel Good, w której robotnicy walczą z kryzysem w życiu i w gospodarce, a uciekają się do niecodziennych pomysłów, występów i to właśnie takich z pieprzykiem. Jak to w świecie filmu i zresztą musicalu też. Gdy pomysł chwycił, twórcy i producenci zamienili go w formułę i szukali tematów podobnych. W 2003 roku na ekrany kin weszła komedia Dziewczyny z kalendarza. Znowu, twórcy zaprosili widzów do angielskiego miasteczka. Znowu jako bohaterki bohaterów obsadzili jego mieszkańców. Tym razem grupa Angielek w mocno średnim wieku postanowiła zdobyć fundusze na walkę z białaczką, publikując kalendarz z własnymi rozebranymi zdjęciami. Scenariusz napisał Tim Firth. I to właśnie on jako scenarzysta przeniósł na ekran również historię kozaczków z pieprzykiem. W kontekście mody robotnicze, ciepłe komedie angielskie, ten temat narzucał się sam. Mamy tu do czynienia niemalże z kopią historyjki z Goło i Wesoło. Małe miasteczko, upadający zakład, robotnicy, którzy muszą przełamać własne ograniczenia i za pomocą szalonego pomysłu ratować siebie i miasteczko. Film Kinky Boots wszedł na ekrany kin w 2005 roku. Reżyserował Julian Jarrold. Był to umiarkowany sukces, na pewno nie aż tak duży jak The Full Monty. Na całym świecie film zarobił 10 milionów dolarów, kosztował chyba około 8 milionów, więc przynajmniej zwróciły się koszty produkcji. Na festiwalu Sundance kinową wersję Kinky Boots zobaczyła broadwayowska producentka Daryl Roth. Miała ona na koncie takie tytuły jak chociażby The Curtains, ostatni musical Johna Candera i Freda Ebba. Historia bardzo jej się spodobała. Roth zobaczyła w niej teatralny potencjał, a nawet potencjał musicalowy. Weszła w partnerstwo z Halem Luftigiem, producentem legalnej blondynki na Broadwayu. Zabezpieczyli prawa do adaptacji i zaczęli szukać ekipy twórców i realizatorów. Reżyserem i choreografem broadwayowskiej premiery legalnej blondynki był Jerry Mitchell, wcześniej znany przede wszystkim jako choreograf. I to jemu producenci powierzyli reżyserię powstającego musicalu. Mitchell przyjaźnił się z kolei z Harveyem Fiersteinem, aktorem i scenarzystą, między innymi Newsies, a przede wszystkim La Cage au Foyer, czyli klatki wariatek. Fiersztein był ikoną środowiska LGBT, właśnie jako scenarzysta klatki wariatek i jako jeden z pierwszych w Ameryce wyautowanych celebrytów. Idealnie nadawał się na autora scenariusza musicalowej wersji Kinky Boots. To Fiersztein podpowiedział Cyndi Lauper jako kompozytorkę i autorkę tekstów piosenek przyszłego musicalu. Nie był to wybór oczywisty, bo piosenkarka nie miała żadnego doświadczenia jako autorka musicali czy musicalowych piosenek. Była natomiast znana jako wielka obrończyni praw członków społeczności LGBT oraz kolejna jej ikona. Przebój Lauper True Colors był dla gejów jednym z nieoficjalnych hymnów. Społeczność uważała ją za honorową drag queen. Lauper była jednocześnie ikoną feminizmu. Tutaj przyczynił się jej pierwszy wielki hit, czyli Girls Just Want to Have Fun. To była piosenka z 1983 roku. Wokalistka miała też za sobą wiele doświadczeń, które mogły przydać jej się przy wchodzeniu w świat Kinky Boots. Lata spędzone w biedzie, walka o siebie, praca jako hostessa i kelnerka, piosenkarka w mało wytwornych klubach. Fiersztein i Lauper przyjaźnili się. Scenarzysta zadzwonił więc do niej. Co robisz? Zapytał. Zmywam naczynia, odpowiedziała. No to mam pewien pomysł. Lauper bardzo poważnie podeszła do tematu. Wróciła do swoich doświadczeń z dzieciństwa, kiedy razem z mamą namiętnie słuchała klasycznych amerykańskich musicali. Naukę rzemiosła zaczęła od analizy West Side Story i południowego Pacyfiku. Ambitnie. No ale muzycznie wykorzystała stylistyki od popu i funku, aż po new wave i tango. No i oczywiście swoje doświadczenia piosenkarki, której hity królowały od lat w klubach. To zresztą był jeden z powodów, dla których Firstein podpowiedział ją Mitchellowi. Autentyczny klubowy dryk mógłby być nieosiągalny dla rutynowych broadwayowskich kompozytorów. Loper ponoć nie zachowywała się jak typowa gwiazda popu sprowadzona za uszy na Broadway. Dalekiej było jej podejście pod tytułem „Proszę, napisałam wam parę hitów, radźcie sobie”. Tego typu nastawienie może zrujnować nawet najbardziej obiecujące przedsięwzięcie. Posłuchajcie tylko odcinka podcastu poświęconego Spider-Manowi. Loper uczestniczyła w czytaniach i próbach, przepisywała bez końca piosenki, dostosowując je do potrzeb aktorów. Zaangażowała się w cały proces, od warsztatów do spektakli przedpremierowych, gdzie, jak to zwykle bywa, znikały jedne numery, a na ich miejsce pojawiały się nowe. Historia opowiedziana w Kinky Boots zmieniła się nieco, jeśli porównać ją do pierwowzoru, tego z dokumentu BBC. Po zabiegach scenarzystów filmu i musicalu, nowym dyrektorem fabryki nie był już pan w średnim wieku, ale młody Charlie, który wcale tej fuchy nie chce. Kiedy dziedziczy fabrykę, mieszka już z narzeczoną w Londynie, a ta nie ma zamiaru wracać na angielską wiochę. Charlie czuje jednak odpowiedzialność w stosunku do mieszkańców miasteczka, którzy są jego przyjaciółmi i których życie zależy od tego, czy fabryka będzie działała, czy nie. Drugą najważniejszą postacią staje się w musicalu Lola, drag queen, którą Charlie poznaje przypadkowo w czasie bójki pod klubem w Londynie. To właśnie wtedy pojawia się pomysł robienia butów dla drag queens. I to aniołki Loli wywracają do góry nogami rzeczywistość konserwatywnych robotników fabryki Charlie'ego. No i jeszcze, mało pieprzykowy Düsseldorf zostaje w musicalu zamieniony na Mediolan, dużo bardziej glamour. Siłą scenariusza staje się prostota opowieści. Mimo tych wszystkich krzykliwych butów, ekstrawaganckich ciuchów, całego barwnego bagażu, jaki wnoszą ze sobą na scenę drag queens. U Firsteina jest to po prostu historia dwóch młodych facetów, Charlie'ego i Loli, którzy pochodzą z dwóch, wydawałoby się, odmiennych światów, ale którzy odkrywają, że mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Począwszy od tego, że muszą się postawić własnym ojcom. Pierwsze czytanie musicalowej wersji Kinky Boots odbyło się 6 października 2011 roku. Tryout w Chicago rok później, czyli również w październiku roku 2012. Premiera na Broadwayu to był dzień 4 kwietnia 2013 roku, a odbyła się premiera w Al Hirschfeld Theater. Charlie'ego zagrał Stark Sands, znany jako Tani z pierwszej obsady American Idiot. Lauren, pracowniczkę fabryki, która tuż przed finałem padnie, sorry za spoiler, Charlie'emu w ramiona, grała Annalik Ashford, czyli młoda gwiazda musicalu. Pierwsza Margo w legalnej blondynce, potem Glinda w Wicked i Veronica Sawyer w koncertowej wersji Heathers w New Yorku. Jako Lola zdobył publiczność Billy Porter, który dzięki tej roli został prawdziwą gwiazdą. Dziś jest właśnie kojarzony z tą rolą, a właściwie ona z nim. Każdy kolejny aktor w kolejnej produkcji porównywany jest właśnie do Portera. Mówi się, że sezon 2012 na 2013 na Broadwayu nie był najlepszy. Chaplin z drugiej połowy 2012 roku, no to okazało się klapą. Poza tym tylko dwa interesujące tytuły miały wtedy premiery. Matylda, broadwayowska wersja i właśnie Kinky Boots. Początkowo nasze kozaczki pozostawały w tyle za Matyldą, ale było z nimi jak to z butami na wysokim obcasie. Początkowo kroki są dosyć niepewne, kiedy jednak już złapie się równowagę, no to wymiatają. Po miesiącu Kinky Boots zostawił na Broadwayu Matyldę daleko z tyłu, jeśli chodzi o wyniki sprzedaży. Na gali nagród Tony rywalizacja rozstrzygnęła się ostatecznie. Kinky Boots dostał 13 nominacji, co przełożyło się na 6 statuetek, w tym dla najlepszego musicalu. Uhonorowano również Cyndi Lauper jako kompozytorkę i Billy'ego Portera jako najlepszego aktora w roli pierwszoplanowej. Kinky Boots wybijały obcasami rytm na scenie teatru Al Hirschfeld przez 6 lat. Zagrano 2507 spektakli. Musical zarobił 319 milionów dolarów. Zauważyliście, jaka to przepaść w stosunku do filmu? Musical zarobił prawie 32 razy więcej. Londyńska wersja cieszyła się nie mniejszą popularnością. Premiera odbyła się już w 2015 roku i również nad Tamizą przyniosła zespołowi nagrodę dla najlepszego musicalu, oczywiście statuetkę Olivera. Lole grał Matt Henry, Charlie'ego Killian Donnelly, a z Amy Lennox, występujący jako Loren, spektakl uczynił gwiazdę. Kinky Boots w Londynie zagrano ponad 1400 razy. Od warszawskiej premiery w Teatrze Dramatycznym zaczynałem. Dodam więc może, że reżyserowała Ewelina Piotrowiak, a choreografię stworzyła Paulina Andrzejewska. Aktorzy śpiewali tekstami Michała Wojnarowskiego. Śpiewali i śpiewają. Bo choć premiera odbyła się 9 lat temu, to Kinky Boots nadal jest w Dramatycznym grany. Zawsze przy pełnej widowni. To jeden z największych, jeżeli nie największy, hit frekwencyjny tego teatru. Doskonałą Lolą na Placu Centralnym jest Krzysztof Szczepanik, którego chwalą zarówno admiratorzy spektaklu, jak i ci, którzy odsądzają go od, tu słowo nieprzypadkowe, czci i wiary. Charlie'ego gra Mateusz Weber, a Loren Anna Szymańczyk oraz, uwaga, nasza doskonała znajoma Natalia Kujawa. Moje oczy cieszy zastęp aniołków Loli, wśród których znajdujemy m.in. Kubę Szyperskiego, Bartosza Łyczka czy Macieja Dybowskiego. Kiedy więc Kuba Szyperski wskoczy w syrenie w czerwone buciki na obcasie jako Jamie, powinien się poczuć już w nich całkiem pewnie. Spektakl spełnił najgorsze koszmary ultraprawicowych recenzentów. Stał się jednym z ulubionych hitów warszawiaków i zrobił wiele, by oswoić dla nich drag queens. Na koniec wrócę jeszcze do Steve'a Peitemana. Nagła popularność jego przygód była dla niego niemałym zdziwieniem. Jako bardziej czy mniej formalny konsultant brał udział w pracach nad filmem. Kiedy dowiedział się, że szykuje się też spektakl na Broadwayu, zadzwonił do producentów i powiedział, że cześć, to ja, oryginalny gość od Kinky Boots. Nie podjęli jednak lotów i współpracy. Peiteman musiał zaczekać dopiero na wersję angielską musicalu, żeby zobaczyć swoją opowieść na scenie. Przyszedł do teatru, oczywiście, w wysokich po uda czerwonych butach.